Przyglądaliśmy się biblijnym zasadom zapisanym w pierwszych rozdziałach Biblii w odniesieniu do Bożego celu dla człowieka i tego, w jaki sposób człowiek reaguje na Boga. Przyglądaliśmy się pochodzeniu grzechu i zastanawialiśmy się, na jakiej podstawie Bóg odpuszcza grzech. Przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Nasze poczucie winy zostaje usunięte. Niestety dla wielu chrześcijan to wszystko, o czym wiedzą, że ich wina została usunięta przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Usunięcie winy można przyrównać do oczyszczenia kubka. Kiedy stawiamy kubek na stole, to najczęściej nie ma być on tylko dekoracją. Czyścimy kubek, aby go czymś napełnić, aby z niego pić. A więc dlaczego Bóg oczyszcza nasze serca? Nie tylko po to, abyśmy byli czyści. Nie, nasze serce jest jak naczynie, które ma być wypełnione. Albo możemy przyrównać je do kanału, który, gdy Bóg wyczyści, może przez niego przelewać swoją wodę życia dla innych ludzi. Tak więc Boże zaopatrzenie zbawienia nie tylko zajmuje się naszą winą w odniesieniu do przeszłości, ale także odnosi się do przyszłości. Jest łaska wystarczająca na zajęcie się naszą przeszłością i jest też wystarczająca łaska, która uzdalnia nas, byśmy błogosławili innych ludzi, również w przyszłości. Nasz problem jest z gruntu dwuwarstwowy. Pierwsza warstwa to nasze stare życie przez lata spędzone w grzechu, a następnie, kiedy nawet Bóg nam przebacza, zderzamy się z kolejnym problemem, z grzeszną naturą, którą odziedziczyliśmy od naszych rodziców w spadku po Adamie, która jest źródłem grzechu w naszym życiu. Jak sobie z tym poradzić, jeśli Ewangelia dotyczy tylko problemu winy, czyli numer jeden, a nie zajmuje się problemem numer dwa? Wtedy nie jest to tak naprawdę dobra nowina. To byłaby tylko częściowo dobra nowina, ale nie w pełni dobra nowina. Słyszałem na przykład o szpitalu psychiatrycznym, w którym, kiedy chcą sprawdzić, czy pacjent odzyskał zdrowe zmysły, robią mu bardzo prosty test. Posyłają go do pokoju, w którym stoi wiadro i mop. I w tym pokoju jest też odkręcony kran, z którego płynie woda, a oni mówią mu, że ma wytrzeć do sucha całą podłogę. Jeśli on zacznie zmywać podłogę, aby ją osuszyć, bez zakręcania kranu, to wiedzą, że jeszcze nie odzyskał zdrowych zmysłów, ponieważ człowiek przy zdrowych zmysłach najpierw zakręci kran, a dopiero wtedy zmyje podłogę. W innym wypadku nigdy nie skończy, gdyż w trakcie zmywania wody z podłogi nowa woda wypływa wciąż z kranu. Niestety takie jest doświadczenie wielu chrześcijan. Grzeszą, a następnie proszą Chrystusa, by oczyścił ich z grzechu. Ale grzech nieustannie płynie i dlatego wciąż grzeszą. I chrześcijanie wykonują niekończącą się pracę zmywania. Wyznają grzechy, proszą Pana, by im wybaczył, oczyścił ich, a następnie więcej grzeszą. Proszą o przebaczenie, oczyszczenie i znowu więcej grzechu. I to się nie kończy. To trudno nazwać dobrą nowiną. W pewnym sensie jest to zła nowina. Ale Bóg nie dał nam tylko tej jednej części dobrej nowiny. Diabeł zakrył drugą część dobrej nowiny przed umysłami wielu wierzących. Biblia mówi, że możemy uzyskać przebaczenie naszych grzechów przez bogactwo Jego łaski. To jest pierwsza rzecz, którą łaska Boża czyni w naszym życiu. Czytamy o tym w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, w wierszu 7. Mamy przebaczenie grzechu dzięki bogactwu łaski Bożej. Ale łaska Boża czyni jeszcze coś więcej w naszym życiu. Rzymian 6, wiersz 14, czytamy tam: grzech nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. A więc mój kolejny problem również jest rozwiązany dzięki łasce Bożej. W Starym Testamencie, kiedy ludzie nie doświadczali łaski, nie mogli też tego doświadczyć. Czytamy w Ewangelii Jana, w 1 rozdziale i 17 wierszu, że Mojżesz dał tylko prawo, ale Jezus Chrystus przyniósł łaskę. Łaska to nadprzyrodzona Boża moc, która rozprawia się z naszą przeszłością i winą i pomaga nam przezwyciężyć naszą grzeszną naturę, z którą wszyscy się urodziliśmy. To jest Boże podwójne zaopatrzenie na nasz podwójny problem. Czego Bóg od nas oczekuje? Przyjęcia tego. Już o tym mówiłem, że jeśli ktoś daje dar, to musimy go przyjąć, tak jak w tym przykładzie, który podawałem o ojcu, który płaci karę za nas w sądzie. Jeśli nie przyjmiesz jego daru, nie uzyskasz wolności. Podobnie, kiedy Bóg nam coś daje, musimy to przyjąć. Bóg ofiaruje przebaczenie, my mówimy dzięki Panie i przyjmujemy to. On również daje nam moc, przebaczenie i moc. To są dwa dary, którymi Bóg nas obdarza. W dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Piotr wygłaszał pierwsze ewangeliczne kazanie, głosił o Chrystusie wywyższonym i wielu ludzi zostało przekonanych. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale i 37 wierszu, że słuchający go przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: co mamy robić, mężowie bracia? A wtedy Piotr powiedział do nich: pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa, a otrzymacie dwa dary: przebaczenie waszych grzechów i dar Ducha Świętego. Najpierw przebaczenie, a następnie moc. Potrzebujemy obu tych darów, aby prowadzić nasze chrześcijańskie życie zgodnie z Bożymi wymaganiami. Nie tylko przebaczenie, nie tylko moc, gdyż nie możemy otrzymać mocy, zanim nie uzyskamy przebaczenia. Przebaczenie i moc. Pomyślmy o tym przez chwilę. Kiedy przychodzę do Chrystusa i wyznaję mój grzech, to wszystko, czego Bóg ode mnie oczekuje. Przyznaj się do grzechu. Wyznaj swoje grzechy. To wszystko. Nie możesz nic więcej z tym zrobić. Chrystus już za to zapłacił. Ale kiedy już uznam mój grzech, Bóg nie tylko oczyszcza mnie, jest coś niezwykłego, co Bóg czyni z naszą przeszłością. W Nowym Testamencie spotykamy słowo usprawiedliwienie. I wielu chrześcijan nie rozumie tego słowa. Kiedy Biblia w 3 rozdziale listu do Rzymian mówi nam, że Bóg nas usprawiedliwia, wiersz 24 mówi nam, że jest to dar z Jego łaski. A więc łaska Boża przynosi nam przebaczenie, i to widzieliśmy już w liście do Efezjan w 1 rozdziale, i zostajemy usprawiedliwieni z Jego łaski. Usprawiedliwienie to coś więcej niż przebaczenie. Przebaczenie opisuje stan przestępcy, który zrobił wiele złych rzeczy i Bóg w swojej wielkiej łasce patrzy na niego i mówi: zrobiłeś te wszystkie złe rzeczy, ale przebaczam ci. To oczywiście jest cudowne. Niezwykle się cieszę, że mi przebaczono, chociaż nadal zwieszam głowę ze wstydem, ponieważ jestem przestępcą, któremu przebaczono. Ale usprawiedliwienie mówi jeszcze o czymś więcej. Kiedy Bóg mi przebacza, patrzy na mnie i mówi: oczyściłem cię z twojej przeszłości. List do Hebrajczyków, 8 rozdział, wiersz 12. Nie będę już wspominał twoich grzechów, one wszystkie przeminęły, ale więcej, od tej pory będę patrzył na ciebie tak, jakbyś nigdy w swoim całym życiu nie dopuścił się żadnego grzechu. Pomyślmy o tym. Pomyślmy o wszechmogącym, czystym, świętym Bogu, w obecności którego aniołowie drżą, że On patrzy na mnie, tak jakbym nigdy nie popełnił żadnego grzechu w moim życiu. To jest niesamowite. Mogę stać przed świętym Bogiem, tak jakbym nigdy nie zgrzeszył w całym moim życiu. Wyobrażasz sobie, jakby to było, gdybyś nigdy nie zgrzeszył w całym twoim życiu? Jakbyś się czuł? Czy nie miałbyś ogromnej odwagi, by stanąć przed Bogiem? Czy nie miałbyś ogromnej odwagi, by skonfrontować szatana i powiedzieć do niego: szatanie, nie możesz mnie tknąć. Ja nigdy nie zgrzeszyłem w całym moim życiu. Nie ma żadnego grzechu, żadnej plamy we mnie. To dałoby nam wielką odwagę. Czujemy się słabi i niepewni. Pamiętając o grzechu w naszej przeszłości, wszyscy czujemy się niepewni i słabi i winni, dlatego że pamiętamy wiele złych rzeczy, które wydarzyły się w naszej przeszłości i wiemy, że źle postępowaliśmy. To ograbia nas odwagi, nawet gdy dzielimy się Ewangelią z innymi. Dopóki nie uchwycimy się tej prawdy, że zostaliśmy usprawiedliwieni przez Jego łaskę, Rzymian 3:24, co oznacza, że Bóg patrzy na mnie tak, jakbym nigdy w moim życiu nie zgrzeszył. Rzymian 5:9 dodaje, że jestem usprawiedliwiony krwią Jezusa Chrystusa. Krew, którą Jezus przelał na krzyżu, jest odkupieniem za moje grzechy. Posługując się językiem obrazowym, mógłbym powiedzieć, że krew Jezusa całkowicie obmywa moją przeszłość. Także patrząc wstecz, niczego tam nie ma. Widzę tylko czyste życie, a więc usprawiedliwienie oznacza, iż Bóg mówi: ten człowiek nie jest przestępcą, ale jest sprawiedliwym człowiekiem. Przebaczenie mówi: ten człowiek jest przestępcą, ale mu przebaczyłem. A więc co byś wolał? Wolałbyś być znany jako przestępca, któremu przebaczono? Czy wolałbyś być znany jako człowiek sprawiedliwy, który nigdy nie zgrzeszył? Myślę, że wszyscy wolalibyśmy to. I to właśnie jest dzieło usprawiedliwienia. Przebaczenie, pozwólcie, że to powtórzę, oznacza, że Bóg patrzy na mnie i mówi: jesteś przestępcą, ale ci przebaczyłem. Zupełnie. Usprawiedliwienie natomiast oznacza, iż Bóg ogłasza mnie sprawiedliwym, mówiąc: ten człowiek nie jest przestępcą, ale jest sprawiedliwym człowiekiem. Pomyślmy o różnicy w naszym, pomyślmy, jaką to różnicę sprawi w naszej postawie. Wszechmogący Bóg nie nazywa mnie już przestępcą, ale nazywa mnie człowiekiem sprawiedliwym i traktuje mnie tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył w moim życiu. To mówi o wielkiej mocy krwi Jezusa Chrystusa, która oczyszcza moją przeszłość. Nie ma żadnej wartości w powtarzaniu teraz: o Panie, jestem takim grzesznikiem. Powtarzanie, że jesteś grzesznikiem, kiedy Bóg oczyścił twoją przeszłość przez krew Jezusa Chrystusa, jest obrazą Boga. To nie jest żadna pokora. To raczej niewiara. Kiedy Bóg coś mówi, jeśli mówię to, co Bóg mówi, to jest wiara. Ale jeśli nie mówię tego, co Bóg mówi, tylko to, co czuję, to jest niewiara. Kiedy Bóg mówi, że jesteś sprawiedliwy, a ty mówisz: o, jestem taki niesprawiedliwy, to nie jest pokora. To obrażanie Boga. I ja osobiście nie zamierzam tego robić. Ja akceptuję fakt, że Bóg ogłosił mnie człowiekiem sprawiedliwym. Całkowicie zajął się moją przeszłością, nie tylko całkowicie mi przebaczył, ale jeszcze mnie usprawiedliwił. Jeśli w to wierzysz i akceptujesz te prawdy opisane w liście do Rzymian 3:24 i Rzymian 5:9, będziesz mógł ze śmiałością stanąć przed Ojcem w niebie. Nie będziesz myślał, że Bóg ciągle patrzy na ciebie z gniewem: o, nigdy nie jestem wystarczająco dobry dla Niego i On nie zaakceptuje mnie takim, jakim jestem. I w rezultacie nie akceptujesz innych takimi, jakimi są. Wielu mężów znajduje powód do gniewu, patrząc na swoje żony. Wiele żon oburza się na mężów. I to wszystko dlatego, słuchajcie uważnie, że nie zrozumieli, na czym polega bycie usprawiedliwionym za darmo. Kiedy Bóg akceptuje mnie jako człowieka, który nie zrobił nic złego w swoim życiu, wtedy z łatwością mogę patrzeć na innych ludzi i akceptować ich mimo ich wszelkich błędów i wad. Wielu chrześcijan nie ma miłosierdzia, ponieważ nigdy nie zrozumieli, na czym polega usprawiedliwienie z łaski. Jeśli jeszcze nie wierzysz, to zacznij ufać Bożym obietnicom. Uchwyć się wiarą tego, co Bóg ci oferuje jako dar. Usprawiedliwienie jest darem, ale nigdy nie będzie twoim, to co jest napisane w liście do Rzymian 3:24. Dopóki tego nie przyjmiesz, jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę. Rzymian 5:1. Przez łaskę, Rzymian 3:24, przez wiarę, Rzymian 5:1, przez krew Chrystusa. A więc to, co Bóg daje w swojej łasce, ja muszę przyjąć w wierze i muszę przyznać, że jestem sprawiedliwy, tak jakbym nigdy nie zgrzeszył w moim życiu i mogę stanąć naprzeciwko diabła i powiedzieć, nie masz nade mną żadnej mocy. Bóg patrzy na mnie tak, jakbym nie zgrzeszył w całym moim życiu. Bóg jest ze mnie zadowolony. W tym jest wielka moc. Krew Jezusa Chrystusa zajęła się moją przeszłością. Muszę to podkreślać, ponieważ tak wielu wierzących tego nie uchwyciło i diabeł ciągle ich nęka, ponieważ nie rozumieją usprawiedliwienia. I jeśli nie rozumiesz usprawiedliwienia, jeśli to nie jest fundamentem twojego życia, a próbujesz budować chrześcijańskie życie, mówię ci, że twój dom będzie się trząsł i pewnego dnia runie. Wiem to i nikt mnie tego nie nauczył, gdy się nawróciłem, chociaż chciałbym, żebym został o tym pouczony. Moje życie nieustannie się chwiało, dopóki nie odkryłem tych rzeczy w Bożym Słowie, że Bóg ogłosił mnie usprawiedliwionym i że jestem wolny od winy związanej z moją przeszłością i nie muszę już wracać pamięcią do tych wszystkich złych rzeczy, które kiedyś źle robiłem. I ty też nie musisz tego robić. Wtedy położyłem fundament. A kiedy ten fundament został położony, tak jak podczas budowy domu, zaczynamy budować po wylaniu fundamentu. Nie zaczynamy budować, zanim nie dokończymy fundamentu. Jeśli nie masz tego fundamentu usprawiedliwienia w swoim życiu, a próbujesz budować chrześcijańskie życie, to mówię ci, to jest powód, dla którego upadasz. To jest powód, dla którego się potykasz. Dopiero gdy wylejemy fundament, możemy przejść do kolejnego kroku. Naszym drugim problemem jest brak mocy, by pokonać tą naszą grzeszną naturę. I w tym celu Bóg daje nam potężną moc swojego Świętego Ducha. W Starym Testamencie ludzie nie otrzymywali Ducha Świętego, który mieszkał w nich. Dlaczego? Ponieważ ich serca nie były czyste. A Duch Święty nigdy nie zamieszka w nieczystym sercu. On mógł zstępować na ludzi i uzdalniać ich, aby wykonywali pewne czynności, tak jak Samsona, któremu udzielał mocy, by pokonał tysiące Filistynów. Mógł udzielać ludziom mocy do zwiastowania Bożego Słowa, mocy do uzdrawiania chorych. Ale to wszystko było na zewnątrz. Wielu ludzi w Starym Testamencie, prorocy i inni, otrzymywali moc, ale Duch nie mógł mieszkać w nich i uczynić ich czystymi. Dopiero kiedy Jezus przyszedł i zmarł za grzechy świata, umożliwił oczyszczenie ludzkiego serca. Dopiero wtedy Duch Święty mógł przyjść i zamieszkać wewnątrz. Na tym polega znaczenie Pięćdziesiątnicy i wylania Ducha Świętego. To nie mogło się wydarzyć przed śmiercią Jezusa Chrystusa na krzyżu. Golgota musiała poprzedzać Pięćdziesiątnicę. Więc kiedy Chrystus umarł na krzyżu, moje serce mogło zostać oczyszczone. Teraz Duch Święty może przyjść i udzielić mi tej mocy, abym prowadził chrześcijańskie życie tak, jak ono powinno wyglądać. Wielu z nas, którzy jesteśmy szczerymi chrześcijanami, mogliśmy próbować wiele razy przezwyciężyć grzech w naszym życiu. I próba przezwyciężenia grzechu jest wielkim zmaganiem. Próbujemy i przez jakiś czas odnosimy zwycięstwo, ale w końcu się poddajemy. To jest dla nas zbyt wielkie wyzwanie. Wyobraźmy sobie, że niczego nie wiemy na temat elektryczności i idziemy do pokoju, w którym znajduje się wentylator, albo ktoś zamontował uprzejmie wentylator na suficie w twoim domu. I wyjaśnia wam, że kiedy wprowadzimy ten wentylator w ruch, to on ochłodzi to pomieszczenie. A więc przywiązujesz linę do jednego z ramion tego wentylatora i zaczynasz kręcić i kręcisz, aż pojawia się powiew. Ale jak długo będziesz w stanie tak kręcić? Po pewnym czasie czujesz się zmęczony i rezygnujesz. Takie jest doświadczenie wielu chrześcijan. Oni próbowali prowadzić to chrześcijańskie życie i w końcu musieli przyznać, że nie dadzą rady. Na tym polega życie pod zakonem. To kręcenie wentylatorem własnymi siłami. Wysilanie się i wysilanie i w końcu poddanie się. Ponieważ jesteś zmęczony i wykończony. Ale wtedy ktoś dostrzega twoje wysiłki i mówi, w ten sposób się nie uruchamia tego wentylatora. Naciśnij ten przycisk i niech elektryczność popłynie. A kiedy płynie elektryczność, lina nie jest już potrzebna. Moc przepływa przez wentylator i on się obraca i obraca i obraca. A ty nigdy się nie męczysz. Może się kręcić przez 24 godziny, 48 godzin. Nie ma problemu. Płynie elektryczność. Dopóki nie odkryto elektryczności, ludzie nie mogli mieć takich wentylatorów. A więc, gdy nie rozumiesz łaski, nie możesz doświadczyć tej mocy. Próbujesz prowadzić chrześcijańskie życie jak ten człowiek, który obraca wentylatorem, przywiązując linę do ramion wentylatora. I oczywiście po jakimś czasie jesteś zmęczony i nie dajesz dłużej rady to robić. I robisz te rzeczy, których nie powinieneś robić. Ale kiedy zrozumiesz, że Boża droga to udzielić Tobie moc swojego Świętego Ducha, to jest jak elektryczność. Nagle otrzymujesz moc. Weźmy pod uwagę inną ilustrację. Weźmy żarówkę. Żarówka nie jest w stanie świecić sama z siebie. Posiada zdolność świecenia, ale sama z siebie nie świeci, dopóki nie popłynie przez nią elektryczność. I to jest obraz człowieka. Człowiek posiada zdolność, jak żarówka, aby odzwierciedlać obraz Boga, ale nie ma mocy. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, to dokładnie tak jak prąd w żarówce. Jaki wysiłek żarówka musi wkładać w to, aby świecić? Jeśli tylko podda się elektryczności, to świeci bez wysiłku. I w chrześcijańskim życiu jest podobnie. Pozwalasz, by Duch Święty przyszedł i napełnił cię, udzielił ci łaski i rozwiązuje problem twojej grzesznej natury, która ciągnie cię w dół, w grzech. A więc to jest to Boże podwójne zaopatrzenie na nasz podwójny problem, na nasze przeszłe błędy, przebaczenie i usprawiedliwienie. Na naszą grzeszną naturę, którą Biblia nazywa ciałem, to skorumpowana natura, którą otrzymaliśmy od Adama, Bóg udziela nam swojego Świętego Ducha, aby walczyć z ciałem. Ale jest pewna różnica między żarówką a nami. Żarówka nie może o niczym zdecydować. Jest pozbawionym życia przedmiotem. Po prostu elektryczność płynie i żarówka świeci. Ale w naszym przypadku my musimy dokonać wyboru. Jeśli nie dokonamy wyboru, to nie doświadczymy przepływu tej mocy. I dlatego każdego dnia musimy dokonywać takiego wyboru. Panie, pragnę, aby ta moc przepływała przeze mnie. To może odbywać się w różnych sytuacjach. Muszę dokonywać wyboru, że chcę, aby Boża moc płynęła przeze mnie, aby poradzić sobie z tym problemem. Być może z powodu swojej złej natury masz problem z przebaczeniem komuś, kto cię zranił. To jest wielki problem dla wielu chrześcijan. Ktoś próbuje, ale nie może przebaczyć danemu człowiekowi. To jest tak jak z tym człowiekiem, który próbuje obracać wentylatorem. Oczywiście, to jest bardzo trudne, ale jeśli Bóg udzieli ci elektryczności, by uruchomić ten wentylator, czy będziesz gotów, by to przyjąć? Bóg jest w stanie udzielić ci nadprzyrodzonej miłości do człowieka, który cię zranił. Czy jesteś gotów, by przyjąć tę moc, aby przebaczyć temu człowiekowi? Wszystko zależy od Twojej gotowości. Czy chcesz otrzymać przebaczenie z Twojej przeszłości? Bóg jest gotów, by Ci przebaczyć. Czy chcesz mocy, by przezwyciężyć tą grzeszną naturę, którą otrzymałeś od Adama? Bóg jest gotów, by Ci jej udzielić, a Ty musisz być gotów, by ją przyjąć. Musisz zawołać: Panie, wybacz mi moje grzechy i napełnij mnie swoim świętym duchem. Chcę żyć ku Twemu upodobaniu. W taki sposób Bóg zaopatruje podwójny problem człowieka. Niech Was Bóg błogosławi.